radiowo-internetowe studium biblijne.
Łukasz Pelc, witam i zapraszam na radiowo-internetowe studium biblijne. Dzisiejszy wykład Melchizedek, tajemniczy król i kapłan, zapowiada Jezusa Chrystusa, wiecznego kapłana. W ramach cyklu Stary Testament zapowiada Jezusa Chrystusa poprowadzi ksiądz profesor Mirosław Łanoszka. Z Księgi Rodzaju. Melchizedek natomiast, król Szalamenu, przyniósł chleb i wino. Był on kapłanem Boga Najwyższego. Pobłogosławił on Abrama i powiedział: Błogosławiony niech będzie Abram przez Boga Najwyższego, który stworzył niebo i ziemię.
Autor listu do Hebrajczyków, nauczając o kapłaństwie Jezusa Chrystusa, nawiązuje do przedstawionego w 14 rozdziale Księgi Rodzaju spotkania patriarchy Abrahama z tajemniczą postacią Melchizedeka. Osoba tego zagadkowego króla i kapłana została odczytana we wspomnianym piśmie jako zapowiedź, starotestamentowa figura doskonałego kapłaństwa Syna Bożego. W kontekście tych rozważań list do Hebrajczyków przywołuje zawarte w Psalmie 110 słowa: Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka, i odnosi je właśnie do wiecznego kapłaństwa Jezusa Chrystusa, rzeczywistości absolutnie wyjątkowej.
Skoro punktem wyjścia w refleksji nad wyjątkowością kapłaństwa Jezusa Chrystusa, jaką autor listu do Hebrajczyków osnuł wokół postaci Melchizedeka, jest tekst Księgi Rodzaju, to nasuwa się pytanie o to, jak doszło do spotkania Abrahama z tajemniczym Melchizedekiem.
14 rozdział Księgi Rodzaju opowiada o zbrojnym wtargnięciu królów sprawujących władzę na terenach starożytnej Mezopotamii, między innymi to dzisiejsze obszary współczesnego Iranu oraz Iraku, na terytorium Kanaanu. W wyniku dokonanego podboju sprzymierzeni mezopotamscy władcy podporządkowali sobie 5 kananejskich miast leżących w dolinie Morza Martwego: Sodomę, Gomorę, Admę, Seboim oraz Bele, czyli Soar. Po 12 latach znajdujący się pod obcą hegemonią kananejscy przywódcy podnieśli bunt, co wywołało odwetową akcję wschodnich koalicjantów, którzy znowu odnieśli nad nimi zwycięstwo, splądrowali tamtejsze miasta, a zamieszkującą w nich ludność deportowali. W grupie uprowadzonych znalazł się Lot, bratanek Abrahama, który wraz z rodziną i majątkiem został zmuszony do opuszczenia Sodomy, gdzie mieszkał, gdyż tamtejsza okolica Jordanu była, jak mówi Księga Rodzaju, dobrze nawodniona i wyglądała jak ogród Pana, zanim została całkowicie zniszczona. Ta sytuacja stała się przyczyną skutecznej interwencji mieszkającego w Hebronie Abrahama, który wraz z wyszkolonym oddziałem dopadł nieprzyjacielskich królów w okolicy miejscowości Dan, pobił ich w czasie nocnej akcji, a następnie wyparł z Kanaanu. Mimo dysponowania dużo mniejszymi siłami, patriarcha, wsparty Bożą pomocą, uwolnił swojego bratanka Lota wraz z jego rodziną, a także odzyskał zagrabiony przez najeźdźców majątek. Kiedy Abraham wracał po odniesionym zwycięstwie blisko Jerozolimy, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy oraz tajemniczy Melchizedek, król Szalemu oraz kapłan Boga Najwyższego.
W jaki sposób król Sodomy oraz król Szalemu traktują patriarchę Abrahama, który po rozbiciu najeźdźców oraz wypędzeniu ich z Kanaanu wraca w rodzinne strony wraz z uwolnionymi ludźmi i odzyskanym majątkiem?
Księga Rodzaju mocno skontrastowała postawę króla Sodomy z postawą króla i kapłana Melchizedeka. Chociaż interwencja Abrahama w niewielkim stopniu dotyczyła Melchizedeka, to jednak wita on patriarchę gestem pełnym szacunku wobec jego dokonań, przynosząc na spotkanie dar chleba i wina oraz wypowiadając do niego błogosławieństwo. Błogosławiony niech będzie Abram przez Boga Najwyższego, który stworzył niebo i ziemię. Błogosławiony niech będzie Bóg Najwyższy, który wydał twoich wrogów w twoje ręce. W przytoczonych słowach można dostrzec początek wypełniania się Bożych obietnic dotyczących wejścia w posiadanie ziemi Kanaan przez Abrahama i jego licznego potomstwa, a także uczynienia z patriarchy błogosławieństwa dla wszystkich ludów ziemi. W odpowiedzi na hojne błogosławieństwo Melchizedeka szczodrobliwy Abraham dał mu dziesiątą część łupów. W odróżnieniu od Melchizedeka, król Sodomy, który zawdzięczał Abrahamowi ocalenie, bardzo chłodno go przyjął, okazując mu lekceważenie, co znalazło wyraz w szorstkim tonie żądania, z jakim zwrócił się do patriarchy. Oddaj mi ludzi, a łup weź dla siebie. Abraham jednak, który miał przypuszczalnie prawo zatrzymać zarówno ocalonych przez siebie ludzi, jak i odzyskane dobra materialne, potraktował niewdzięcznego władcę hojnie, zwracając mu tak poddanych, jak i zagrabione rzeczy. Można powiedzieć, że postawę króla Sodomy charakteryzuje uczucie niechęci do Abrahama, który najwyraźniej cieszy się Bożym błogosławieństwem i wsparciem.
A co zatem można powiedzieć o tajemniczej postaci samego Melchizedeka, będącego jednocześnie królem i kapłanem?
Księga Rodzaju podaje, że Melchizedek był kananejskim królem Szalemu i kapłanem Boga Najwyższego. Imię Melchizedek, hebrajskie Malkicedek, można przetłumaczyć jako mój król jest sprawiedliwy. Miejsce panowania Melchizedeka, a więc Szalem, które tradycyjnie odnosi się do starożytnego miasta Jerozolimy, przypuszczalnie było skróconą formą hebrajskiej nazwy tej miejscowości Jeruszalem. W opowiadaniu o spotkaniu Abrahama z królem Szalemu pojawia się po raz pierwszy w Piśmie Świętym termin kapłan, hebrajskie kohen, który biblijny autor odnosi do Melchizedeka, nazywając go kapłanem Boga Najwyższego, który stworzył niebo i ziemię. Określenie Bóg Najwyższy, hebrajskie El Elyon, było jednym z tytułów odnoszących się do Boga, którego czcili patriarchowie Izraela. Starosemicki termin El był imieniem własnym najwyższego bóstwa kananejskiego Panteonu, często precyzowanym przy pomocy pewnych przymiotów, jak choćby wspomniany El Elyon, czyli Bóg Najwyższy, czy też El Olam, Bóg Wieczny, lub El Shaddai, Bóg Wszechmogący. Prawdopodobnie patriarchowie Izraela dostrzegli w różnych określeniach kananejskich bóstw teologiczne terminy wyrażające dobrze przymioty prawdziwego Boga Jahwe, któremu zasadniczo oddawali cześć jako Bogu Ojców. W tym kontekście można spotkać się z poglądem, że Melchizedek zna prawdziwego Boga, jednak nie z imienia Jahwe, gdyż ono zostało objawione dopiero Mojżeszowi, ale właśnie z imienia El, które odnosi się do Boga Stwórcy, poznanego poprzez jego działanie w świecie.
Na co w takim razie zwraca uwagę autor listu do Hebrajczyków, kiedy nauczając o kapłaństwie Jezusa Chrystusa, odwołuje się do spotkania Abrahama z Melchizedekiem?
Autor listu do Hebrajczyków odnalazł w opowiadaniu z 14 rozdziału Księgi Rodzaju tytuły, które prorocy odnosili do Mesjasza, nazywając go Księciem Pokoju oraz Pan naszą Sprawiedliwością. Największe obietnice mesjańskie Starego Testamentu, które dotyczą sprawiedliwości i pokoju, odczytał on właśnie w powiązaniu z postacią Melchizedeka, objaśniając znaczenie jego imienia jako Król Sprawiedliwości, a nazwę miasta jego królowania, czyli Szalem, powiązał z hebrajską ideą pokoju, gdyż po hebrajsku pokój to szalom. Siódmy rozdział listu do Hebrajczyków, traktujący o wyższości chrystusowego kapłaństwa od posługi kapłańskiej, jaką sprawowali lewici, potomkowie Abrahama, jest całkowicie skoncentrowany na odkrywaniu tajemnicy Jezusa jako Mesjasza i kapłana. Autor tego pisma od razu zwraca uwagę, że Księga Rodzaju nie podaje genealogii Melchizedeka, a w całej Biblii nie ma żadnej wzmianki o jego śmierci, co znalazło wyraz w jego wypowiedzi. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma początku dni ani też końca życia. Podobnie do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. W świetle przytoczonego tekstu trzeba powiedzieć, że wyprowadzony wniosek o wiecznym kapłaństwie Melchizedeka nie wynika z przesłanek zawartych w tekście, ale jest owocem chrześcijańskiej wiary w wieczne kapłaństwo Jezusa, Syna Bożego. W braku biblijnej wzmianki o przodkach i potomkach Melchizedeka można natomiast dostrzec zapowiedź, starotestamentową figurę, osoby kapłana i Mesjasza, który przychodzi z rzeczywistości nieba, nie dziedzicząc kapłańskiej sukcesji. Autor Listu do Hebrajczyków zwrócił uwagę na fakt, że Melchizedek udzielił błogosławieństwa Abrahamowi, a ten z kolei dał mu dziesięcinę z pozyskanych łupów. To trafne spostrzeżenie zostało włączone w obszerną argumentację, mającą wykazać przewagę kapłaństwa Melchizedeka nad kapłaństwem powiązanym z pokoleniem Lewiego, a ostatecznie dowieść wyższości nowego kapłaństwa Chrystusa nad dotychczasowym.
W jaki sposób zatem autor Listu do Hebrajczyków, odwołując się do postaci Melchizedeka, uzasadnia wyjątkowość kapłaństwa Jezusa?
Pierwszym argumentem, do którego odwołuje się List do Hebrajczyków, udowadniając wyższość chrystusowego kapłaństwa, to pojęcie dziesięciny. Według Księgi Powtórzonego Prawa coroczna dziesięcina, a więc ofiara składana z dziesiątej części plonów, miała zabezpieczyć utrzymanie świątyni, lewitów, a także nieść pomoc ubogim. Po wejściu do Kanaanu członkowie plemienia Lewiego, którym została powierzona służba kapłańska, nie otrzymali własnej ziemi, gdyż mieli troszczyć się o kult w sanktuariach Izraela. Tak więc źródłem utrzymania kapłanów były zarówno składane przez Izraelitów ofiary w świątyni, jak i oddawana w tym celu dziesiąta część ich dochodów. Autor Listu do Hebrajczyków podkreśla, że oddana w osobie Abrahama, reprezentującego cały naród wybrany, a więc i Lewitów, dziesięcina, nienależącemu do rodu Lewiego kapłanowi Melchizedekowi, świadczy o uznaniu wyższości kapłaństwa tajemniczego króla Szalemu, co potwierdza następujący fragment tego pisma. Rozważcie, jak wielki musiał być ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i potomkowie Lewiego, otrzymując kapłaństwo, mają zgodnie z prawem przywilej pobierania dziesięcin od ludu, czyli od własnych braci, chociaż i oni wywodzą się od Abrahama. Ten zaś, nie pochodząc z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama. W świetle przytoczonego tekstu można powiedzieć, że akt oddania dziesięciny Melchizedekowi świadczy o uznaniu wyższości jego kapłaństwa zarówno przez Abrahama, jak i kapłanów lewickich, mających za swojego przodka protoplastę Izraela. Przywołany w Liście do Hebrajczyków drugi argument dotyczy błogosławieństwa, jakiego Melchizedek udzielił Abrahamowi. W tym kontekście autor tego pisma uzasadnia wyższość Melchizedeka nad Abrahamem w słowach: to, co niższe, otrzymuje błogosławieństwo od wyższego. W ten lapidarny sposób został skomentowany fakt, że to nie Abraham, ojciec narodu wybranego i dziedzic błogosławieństwa zawierającego zbawcze obietnice dla wszystkich ludów, pobłogosławił Melchizedeka, ale wręcz odwrotnie, to patriarcha Izraela otrzymał błogosławieństwo od Melchizedeka jako kapłana.
Tak więc można powiedzieć, że autor listu do Hebrajczyków odczytuje postać tajemniczego Melchizedeka jako zapowiedź doskonałego kapłaństwa Chrystusa.
Autor listu do Hebrajczyków, wykazując przewagę Melchizedeka nad kapłanami z pokolenia Lewiego, pragnie unaocznić prawdę o wielkości jedynego i nowego kapłaństwa Jezusa Chrystusa, które jest doskonalsze od kapłaństwa Starego Testamentu. Do tego faktu nawiązuje Psalm 110, w którym postać Melchizedeka została uznana jako zapowiedź, starotestamentowa figura mesjańskiego władcy pochodzącego z dynastii Dawida, a zarazem idealnego kapłana, czemu psalmista dał wyraz w znanych słowach: Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. List do Hebrajczyków, opierając się na przytoczonym tekście, rozwija typologię Melchizedek Chrystus, wykazując, że wieczne kapłaństwo Syna Bożego, zapowiadane na wzór Melchizedeka, przewyższa dawne, niedoskonałe kapłaństwo sprawowane przez Lewitów.
W jaki sposób sformułowanie mówiące o byciu kapłanem na wzór Melchizedeka zapowiada zupełnie nowe i doskonałe kapłaństwo Jezusa Chrystusa?
Chcąc dobrze zrozumieć, co to znaczy, że kapłaństwo Jezusa Chrystusa zgodnie z zapowiedzią Psalmu 110 jest na wzór Melchizedeka, trzeba zwrócić uwagę na pewną chronologię wydarzeń przekazanych w Biblii. Najpierw tajemniczy król i kapłan Melchizedek pobłogosławił Abrahama, który ofiarował mu dziesięcinę. Obydwa wspomniane fakty zostały użyte w argumentacji autora listu do Hebrajczyków, który opierając się na nich wykazał przewagę Melchizedeka nad praojcem Izraela, a także nad kapłanami z rodu Lewiego, by ostatecznie dowieść wyższość nowego kapłaństwa Chrystusa nad dawnym. Potem w toku historii zbawienia zostało ustanowione kapłaństwo sprawowane przez Lewitów, potomków Aarona. Według Księgi Powtórzonego Prawa Lewici mieli troszczyć się o kult w izraelskich sanktuariach, składać ofiary, a także interpretować prawo Boże. Ponieważ kapłaństwo Melchizedeka nie przedłuża sukcesji aaronowego kapłaństwa, stąd też psalmista zapowiedział jego ostateczną i wieczną realizację właśnie w tych słowach. Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. W ten sposób autor listu do Hebrajczyków wykazał, że sprawowane z ustanowienia prawa mojżeszowego kapłaństwo na wzór Aarona zostało zastąpione ostatecznym kapłaństwem na wzór Melchizedeka. Podobnie nie da się zaliczyć kapłaństwa Jezusa, który nie należał do pokolenia Lewiego, lecz Judy, do urzędowego kapłaństwa Aarona, potomka Lewiego, gdyż jest ono na wzór Melchizedeka, co oznacza, że Chrystus stał się kapłanem nie z zewnętrznego przepisu, jak podaje list do Hebrajczyków, lecz z mocy niezniszczalnego życia. Jezus jako kapłan rzeczywiście pokonał dotychczasowe bariery dzielące człowieka od Boga, podczas gdy stare prawo musiało ustawicznie ponawiać ofiary, które nie mogły wyrwać korzeni grzechu.
A więc wszyscy ludzie mają dostęp do Boga dzięki wyjątkowemu kapłaństwu Syna Bożego.
Bezradność dawnego kultu, pomimo ustawicznie składanych ofiar, przejawiała się w tym, że obarczony ludzkimi przepisami ofiarniczy system nie był w stanie udoskonalić w sumieniu nawet pełniącego służbę kapłana, blokując tym samym ludziom dostęp do Boga. Zbyt wielka była bowiem dysproporcja pomiędzy słabością człowieka a świętością Boga. Dopiero zbawcza ofiara Jezusa, burząc mur grzechów raz na zawsze, otworzyła ludziom nową drogę do spotkania z Bogiem. Fundamentem nauczania na temat kapłańskiej godności Jezusa i skuteczności Jego ofiary, jakie zostało zawarte w liście do Hebrajczyków, jest wiara w Chrystusa zmartwychwstałego, zasiadającego na wieki po prawicy Ojca, podczas gdy dawnym kapłanom śmierć nie pozwalała trwać. To właśnie żyjący u Boga Jezus Chrystus, którego kapłaństwo jest wieczne, przez własną krew wszedł raz na zawsze do niebieskiej świątyni, dlatego może na zawsze uwolnić od grzechów tych, którzy zbliżają się do Boga. Boży Syn, jako kapłan miłosierny, jest blisko wszystkich ludzi, gdyż jest solidarny z człowiekiem zarówno w jego cierpieniu, jak i w śmierci. Jezus Chrystus, jako najwyższy kapłan, nie tylko uczestniczy w ludzkiej biedzie, ale potrafi też skutecznie jej zaradzić dzięki złożonej ofierze, co z całą mocą objawiła jego męka. Ta droga pokory i ludzkiej solidarności sprawiła, że Chrystus stał się najwyższym kapłanem na wzór Melchizedeka, dając trwały dostęp do Boga wszystkim, co było nieosiągalne w starotestamentowym kapłaństwie.
Tajemniczy kapłan i król Melchizedek, którego kapłaństwo zapowiada inne wieczne kapłaństwo Jezusa Chrystusa, ugościł Abrahama chlebem i winem. Czy możemy przybliżyć znaczenie tego gestu?
Psalm 110 nazywa mesjańskiego króla kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Autor listu do Hebrajczyków, podejmując tematykę tajemnicy Jezusa jako Mesjasza i kapłana niebiańskiego, rozwinął typologię Melchizedek Chrystus, chcąc dowieść, że Syn Boży, składając ofiarę z siebie, stał się doskonałym, najwyższym kapłanem. Skoro postać Melchizedeka zapowiada Jezusa Chrystusa, kapłana na wieki, to chrześcijańska tradycja dostrzegła w złożonym Abrahamowi przez Melchizedeka chlebie i winie typ eucharystycznej ofiary, czemu dano wyraz w tekście pierwszej modlitwy eucharystycznej, która wzmiankuje postać kapłana Melchizedeka w kontekście zapowiedzi ofiary doskonałej. Święty Augustyn w Państwie Bożym napisał, że w opowiadaniu o Melchizedeku pojawia się pierwsza wzmianka o ofierze, którą, jak przekłada ksiądz Władysław Kubicki, dziś w całym okręgu świata chrześcijanie Bogu składają, ponieważ nie ma już nigdzie kapłaństwa i ofiary podług obrządku aaronowego i ponieważ wszędzie ofiarowuje się za kapłaństwa chrystusowego to, co wniósł Melchizedek, chleb i wino, gdy Abrahamowi błogosławił. Jezus Chrystus użył chleb i wino ustanawiając Eucharystię. Jak naucza katechizm Kościoła katolickiego, ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedyną ofiarą. Widzialna ofiara eucharystyczna w sposób bezkrwawy uobecnia ofiarę Chrystusa, najwyższego kapłana, który ofiarował samego siebie w sposób krwawy na ołtarzu krzyża, dając człowiekowi trwały dostęp do Boga.
Państwu dziękuję za uwagę, a księdzu profesorowi Mirosławowi Łanoszce za dzisiejszy wykład, którego tematem był, przypomnę, Melchizedek, tajemniczy król i kapłan, zapowiada Jezusa Chrystusa, wiecznego kapłana. I na koniec tradycyjnie pytanie konkursowe. Co oznacza imię Melchizedek? Odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy przysyłać mailem na adres studium@gosc.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową naszego studium tarnow.gosc.pl, gdzie znajdziemy zakładkę Studium Biblijne, a tam nasze wykłady i Lectio Divina. Zapraszamy także do zapisania się na wykłady w naszym radiowo-internetowym studium. Wszystkie zapisane osoby, wszyscy uczestniczący w naszych konkursach będą mogli na końcu studium otrzymać pamiątkowe certyfikaty. Zapraszamy do wspólnego poznawania naszej wiary.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.